Do wyborów coraz bliżej, zatem kolejny kandydat w studiu sądeckim Radia Kraków. Dziś to Krzysztof Żońca, sekretarz generalny Nowej Nadziei ze sztabu wyborczego Konfederacji, kandydat tej partii z sądeckiej listy z miejsca 20. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnie sondaże wskazują na zadyszkę, którą łapie Konfederacja jeszcze kilka miesięcy temu regularnie zwyżkująca. Co się stało?
Myślę, że sondaże są krótkoterminowe. Najważniejszy sondaż jest w dniu wyborów. Myślę, że to efekt polaryzacji między PiS-em a Platformą, ale spokojnie odbijemy się. Najważniejszy sondaż jest w dniu wyborów i na ten sondaż się przygotowujemy.
Ostatnie sondaże pokazują spadek poniżej 10%. Biorąc pod uwagę rozmowy jeszcze niedawno o okolicach 20%, ktoś może powiedzieć, że to wręcz katastrofa.
Nie, absolutnie nie. Trend sondażowy jest rzeczywiście lekko spadkowy, ale patrzy się na średnią sondażową. Średnia sondażowa jest spokojnie powyżej 10%.
Dyskusja programowa ma wpływ na preferencje Polaków. Słuchają uważnie tego, co mówią politycy i tak sugerują potem sondażowniom, na kogo będą głosować?
Chciałbym, żeby miała wpływ na losy sondażowe. Niestety Konfederacja jako pierwsza opublikowała program już w styczniu. Wszystkie pozostałe partie robią to dopiero teraz lub nie zrobiły tego do tego czasu. I gdyby sądeczanie przeczytali program Konfederacji, jestem przekonany, że nasze sondaże poszłyby w górę.
Czyli to niekontrowersyjne wypowiedzi niektórych polityków sprawiają, że te notowania spadają?
Absolutnie nie.
Zlikwidujecie 800+?
Tak, uważamy, że 800+ należy zlikwidować. Proponujemy z powrotem wrócić do programu 500+. 800+ jest programem, który nie zadziałał, jest jedynie programem, który jest proinflacyjny i należy go zmienić.
Bo mówicie, że nie spełnił tej misji, jaką była poprawa wyniku demograficznego. Demografia w Polsce jest problemem. Zatem jak ją poprawić? Na konferencji prasowej w Nowym Sączu mówiliście o tym, że zmiany w systemie emerytalnym, zachęta Polaków do tego, żeby zostali na rynku pracy, to jest jakieś rozwiązanie. Ale czy na pewno to jest rozwiązanie na problem coraz mniejszej liczby rąk do pracy?
Przede wszystkim problem związany z dzietnością to jest problem kulturowy, a nie problem związany z finansowaniem.
I jak temu zaradzić? Wszyscy się zgadzają w sumie co do tego, że to, że tu jest chyba ponadpartyjna zgoda, że to jest wyzwanie, które stoi przed Polską.
Jestem przekonany, że trzeba zachęcać młodych ludzi do tego, żeby rodzili jak najwięcej dzieci i głównym problemem to jest między innymi mieszkalnictwo. Konfederacja ma w mieszkalnictwie konkretny program dla młodych, ale nie tylko dla młodych. To są mieszkania tańsze 30%. Żadna partia nie proponuje takich rozwiązań. To są rozwiązania podażowe. Tak, chcemy deregulować rynek mieszkań, tak żeby te mieszkania były o 30% tańsze.
Oddać ten rynek deweloperom, tak mówiliście na sądeckim rynku. No niestety doświadczenia dużych miast, gdzie deweloperzy narzucają swoje warunki, pokazują, że to może być kłopot. Myślę o kawalerkach o powierzchni 15 metrów kwadratowych i osiedlach, z których z jednego okna do drugiego naprzeciw jest no, około 3 metrów.
Chcemy, żeby Polacy mieli wybór. Chcemy, żeby mieli wybór tanich mieszkań.
Jestem i mieszkali przekonany w takich klatkach.
Nie, jestem przekonany, że nasze propozycje obniżą ceny mieszkań dla wszystkich, dla tych, którzy budują domy, dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie czy wynająć mieszkanie. Niestety, jeśli zajmuje się tym państwo, to zajmuje się tym źle, albo zajmuje się wcale, tak? Wiemy, że sytuacja, kiedy premier Morawiecki proponował 3 miliony mieszkań, skończyła się, jak się skończyła. Teraz kredyt 2% spowodował, że te ceny mieszkań są jedynie droższe, tak? Więc Konfederacja proponuje konkretne rozwiązania, które mają zadanie podażowo zwiększyć i liczebność tych mieszkań, jak i obniżyć koszty.
Ale jak wspomniałem, chodzi o budowę przez prywatne podmioty, przez deweloperów. Oni jednak będą chcieli jak najwięcej zarobić.
Jestem przekonany, że jeśli będą chcieli na tym jak najwięcej zarobić, no to oczywiście te mieszkania będą miały lepszą jakość, a konkurencja na rynku sprawi, że będą też niższe ceny. W tym momencie, kiedy państwo się tym zajmuje, to tak jak mówię, zajmuje się tym źle.
Imigracja to temat, który wygląda jak podpalona laska dynamitu w ostatnich dniach, ale niektórzy twierdzą, że to jest jedno z rozwiązań, jeżeli chodzi o ten problem demograficzny.
Oczywiście, że jest to pewien rozwiązań, tylko że do tej pory żaden rząd nie prowadził rozsądnej polityki migracyjnej. Aktualnie mamy taką sytuację, że jedynie po co przyjeżdżają migranci do Polski, to po zasiłki, gdzie rozdajemy im 500+, kredyt 2%, czy nawet mogą uzyskać emeryturę po miesiącu przepracowania w Polsce. Więc ten kryzys demograficzny jest już wzmacniany aktualnie przez migrantów, a nie jest rozwiązywany.
Ale wskazuje się Polska jako kraj, w którym rzeczywiście większość imigrantów, tych, którzy zostawiając tą aktualną dyskusję o wszelkich nieprawidłowościach przy wydawaniu wiz, ale ci, którzy przyjeżdżają, to najczęściej przyjeżdżają jednak do pracy. Myślę tu przede wszystkim o imigracji ze wschodu, tego blisko nam. Myślę Białoruś, Ukraina.
Jeśli ktoś chce legalnie przyjechać do Polski, pracować w Polsce, uczciwie płacić podatki, nie mamy z tym nic, nie jesteśmy przeciwnikami takich rozwiązań. Oczywiście ma takie prawo, sprzeciwiamy się masowej, nielegalnej migracji, przede wszystkim z krajów muzułmańskich i traktowania ludzi jak bydło, żeby po prostu mieszkali w Polsce pod przymusem. Rozwiązania dobrowolne i legalna migracja, gdzie osoby pracują legalnie, uczciwie, nie jest niczym złym.
Ale wracając w takim razie jeszcze do tego rynku mieszkań. PiS zaproponował kredyt w 2%, który jest bardzo popularny. Mnóstwo młodych ludzi o tym myśli. To nie jest dobre rozwiązanie?
No widzimy już po kilku tygodniach obserwacji tego programu, że nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ sprawiło, że podwyższyliśmy ceny mieszkań. O 15% wyliczają eksperci, wzrosły ceny mieszkań od momentu wprowadzenia tego programu.
A jaka jest gwarancja, że deregulacja rynku, zmniejszenie liczby tych wszystkich przepisów, które utrudniają dzisiaj budowlankę, przepraszam za kolokwializm, że to zadziała. Na jakim doświadczeniu, na jakim argumencie się opieracie?
Eksperci wyliczyli, co doprowadziło do wzrostu cen mieszkań. O 30% wzrosło od 2014 roku, dlatego że cały czas regulujemy rynek. Wystarczy odderegulować rynek, sprawić, że podatki będą niskie i proste, że będzie opłacało się budować te mieszkania, budować domy i oczywiście obniżymy te spłacone mieszkania.
Bardzo wyraźnie słychać w wypowiedziach przedstawicieli Nowej Konfederacji taki apel o to, żeby ograniczyć wsparcie Polski dla Ukrainy. Zarówno chodzi o to, w jakich warunkach przebywają w Polsce uchodźcy, czy też emigranci z Ukrainy, jak i rozumiem także zaangażowanie Polski we wsparcie Ukrainy toczącej wojnę. To rzeczywiście waszym zdaniem jest rozsądne w tej sytuacji, w jakiej teraz żyjemy?
Oczywiście, że tak. Uważamy, że Ukrainę trzeba wspierać. Ukraina w naszym interesie, żeby Ukraina wygrała tę wojnę, ale zdajemy sobie sprawę, że przede wszystkim naszym interesem jest interes Polski. Jesteśmy partią propolską i chcemy, żeby to Polak dobrze czuł się w polskim państwie. Nie może być takiej sytuacji, że jednej strony Ukraina toczy wojnę z Rosją, a z drugiej strony próbuje walczyć z Polską, bo prezydent Zełenski w tym momencie oskarża Polskę, sprawia embarga. Tak, wiemy, że napływ niekontrolowany zboża z Ukrainy niszczy polskie rolnictwo i my musimy stać w interesie polskiego rolnictwa. Ukraina skutecznie realizuje swoje interesy, a Polska cały czas stoi na kolanach i nie jest w stanie zrealizować żadnych interesów, które Polska ma właśnie w relacjach polsko-ukraińskich.
Ale może to jest właśnie tak, że ci Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, dziś jeszcze spoglądają i czytają uważnie, co dzieje się w ich kraju, ale kiedy dowiedzą się, że ich domu już nie ma, wioska, w której żyli, została zniszczona, tutaj już poznają warunki, nauczą się języka, pomyślą, zostaję tutaj, chcę być Polakiem. Może to jest właśnie jakaś droga, tak? A kiedy będą słyszeli, że są tutaj trochę niechciani, to się nie uda.
To nie jest tak, że nie są niechciani, tak? My nigdy nie powiedzieliśmy, że nie chcemy, żeby oni tutaj przebywali. Chcemy, przecież na samym początku Polska stała się potęgą humanitarną. Ludzie wspierali Ukraińców do własnych domów ich zapraszali, przekazywali finanse, przekazywali wszystkie niezbędne środki, żeby ci Ukraińcy byli w Polsce. I my takie rozwiązania oczywiście szanujemy, wspieraliśmy również sami, tak? Tylko nie może być takiej sytuacji, żeby to Ukraińiec czuł się lepiej w Polsce niż Polak. Ukraińcy są gośćmi w Polsce, a my jesteśmy w Polsce gospodarzami. I chcemy na takim stanowisku budować relacje polsko-ukraińskie.
I pytanie, które musi paść. Czy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej?
Nie.
Skąd zatem ta gorąca dyskusja, także w gronie przedstawicieli Konfederacji, którzy mówią o tym wprost?
My mówimy, że również w Unii Europejskiej musimy realizować swoje interesy. Wolny rynek, wolny handel, wolny przepływ ludzi, towarów, to są wspaniałe rzeczy. Jednak Unia Europejska idzie w bardzo złym kierunku. Próbuje nam narzucać pewne rozwiązania ideologiczne, z którymi się nie zgadzamy, rozwiązania podatkowe, nowe podatki, wspólny dług. Próbuje zawładać naszą suwerennością, a my chcemy żyć w niepodległym państwie, chcemy żyć, żeby Unia Europejska była wspólnotą suwerennych państw. I należy tak reformować Unię Europejską, żeby była wspólnotą suwerennych państw, a nie żeby Polska była częścią Unii Europejskiej jako jednego wielkiego państwa supermocarstwa.
Tym, co wywołuje emocje wśród kandydatów Konfederacji, to także kwestia praw mniejszości seksualnych, czy dopuszczenie związków partnerskich, legalizowanych małżeństw. To jest coś, na co możemy się zgodzić jako cena za pozostanie w tych unijnych kręgach?
Oczywiście, że nie. Nikt nie będzie narzucał pewnych zmian kulturowych w Polsce, nawet Unia Europejska. Dla nas jest to temat zastępczy, dlatego że w Konstytucji jest jasno napisane, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, a nie wydaje mi się, że w nowym parlamencie momencie była większość do tego, żeby zmienić konstytucję.
I teraz wcielając się trochę w rolę adwokata diabła, nie podkreślam to celowo, żeby jakby nie łączyć tego z poglądami, ale jeśli pojawia się taka alternatywa albo akceptujecie także te wartości, które są w pakiecie tego uczestnictwa w Unii Europejskiej, albo będziecie zawsze pariasem, będziecie karani, będą decyzje nieprzychylne dla waszych spraw, to co w takiej sytuacji zrobić? Jak się zachować?
Trzeba odpowiednio negocjować. Wiemy, że na przykład pakiet Fit for 55 mógł być zawetowany. Polska ma prawo weta, tylko z tego prawa weta po prostu nie korzysta. Mateusz Morawiecki miał prawo na przykład zawetować właśnie Fit for 55, czyli ograniczenie emisji do o 55%, co spowodowało zakaz aut spalinowych 2035 roku, dyrektywę wywłaszczeniową, czyli przymusowe remonty mieszkań i tak dalej. Miał prawo to zawetować, ale po prostu z prawa weta nie skorzystał. Polska na arenie międzynarodowej naprawdę może bardzo wiele zyskać i dbać o swoje interesy, tylko po prostu do tej pory nie korzysta ze swoich praw.
Chcecie rządzić w Polsce?
Tak.
Z kim? Bo wygląda na to, że samotnie to raczej na razie nie macie szans.
Robimy wszystko, żeby zrealizować nasz program. Jeśli ktoś będzie chciał realizować program Konfederacji, to oczywiście będziemy bardzo zadowoleni z tego faktu.
Z kim łatwiej będzie się porozumieć? Z Koalicją Obywatelską czy z Prawem i Sprawiedliwością?
Nie idziemy do tych wyborów po to, żeby porozumieć się z Tuskiem czy Kaczyńskim, tylko po to, żeby jednego i drugiego wysłać na emeryturę.
Ale przed chwilą usłyszeliśmy, że samotnie nie będziecie w stanie realizować swojego programu.
Panie redaktorze, w 2001 roku sytuacja była taka, że Lewica miała około 40%, PiS miał powyżej 10, 10,5, Platforma miała 9,5. W 2005 roku rządził już PiS, a przez następne 18 lat rządził PO-PiS. Więc wszystko jest możliwe.
Ale jeszcze nie teraz.
No być może jeszcze nie teraz, ale jesteśmy przygotowani do tego, żeby nawet już teraz objąć władzę i rządzić.
A jeśli ktoś twierdzi, że gracie na chaos, będziecie unikać wszelkiego rodzaju tworzenia rządu, licząc na to, że nikomu tak naprawdę nie uda się zdobyć większości, a w kolejnych wyborach to wy będziecie tą partią, która zyska jak najwięcej. Myślę o tym chaosie, bo ani PiS, ani Koalicja Obywatelska po wyborach nie zdołają stworzyć rządu.
No, mi się wydaje, że zdołają, jeśli będzie chodziło o obronę własnych interesów, interesów spółek Skarbu Państwa, no to prędzej PiS dogada się z Platformą, niż dogada się z nami, co potwierdziło między innymi senator Platformy Obywatelskiej, która powiedziała, że prędzej właśnie Platforma dogada się z PiS-em, niż dogada się z Konfederacją. Jestem przekonany, że tych partii niewiele różni, proszę zauważyć. 800+, było przekrzykiwanie się, kto pierwszy zrealizuje ten program. Platforma obiecywała 0% kredyt, PiS obiecał 2%. Te partie nic nie różni. Trzeba po prostu przypomnieć wyborcom, że w 2005 roku prawie doszło do koalicji między PiS-em a Platformą, a politycy, którzy raz są w rządzie Tuska, są potem w rządzie Kaczyńskiego. I tak na zmianę. Te partie, po prostu politycy migrują ze sobą z jednej partii do drugiej, a programowo się niczym nie różni. Więc jeśli będzie chodziło o interes spółek Skarbu Państwa, interesy polityczne, to jestem pewien, że dogadają się i nikt nie będzie grał w tym momencie na chaos.
To ja tylko na koniec przypomnę, kto zdecyduje o tym, który ze scenariuszy, jakie rysowały się, pojawiały w tej naszej rozmowie, będzie najbardziej prawdopodobny i możliwy do realizacji po wyborach. Zdecydują o tym państwo, wyborcy, 15 października. A dziś rozmowa z kolejnym z sądeckich kandydatów, Krzysztof Rzońca, sekretarz krajowy Nowej Nadziei, członek sztabu wyborczego Konfederacji, kandydat tego ugrupowania z miejsca 20 listy Konfederacji w okręgu nowosądeckim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.